Jak wspomniałam już w poprzednich moich programach, tegoroczne seminarium w Asyżu, zorganizowane przez Franciszkańskie Centrum Studiów nad Środowiskiem, podjęło pracę nad przygotowaniem w ciągu 3 nadchodzących lat propozycji karty Ziemi. Jednym z kroków przygotowawczych dla tego ambitnego przedsięwzięcia jest analiza dotychczas opracowywanych projektów rozmaitych kodeksów, które miałyby regulować postępowanie człowieka w dziedzinach, które wiążą się z impaktem na środowisko. Jednym z takich kodeksów jest opracowywany przez międzynarodową grupę ekspertów, która wyłoniła się z Konferencji Ekonomicznej Narodów na temat bioetyki w 1989 roku, kodeks praktyki ekologicznej. Kodeks ten składa się z jakby 3 poziomów. Pierwszym są ogólne zasady natury etycznej. Bazują one najogólniej mówiąc na koncepcji etyki zarządzania żyjącymi i nieżyjącymi systemami Ziemi. Zarządzania, które gwarantuje tym systemom przetrwanie i równy rozwój w teraźniejszości i w przyszłości. Jako przesłanki tej etyki zarządzania akceptuje się tu cel znośnego ekologicznie rozwoju z wszystkimi jego implikacjami jako niepodważalny paradygmat rozwoju. Uznaje się niezależną wagę takich wartości jak wartość natury samej i prawa teraźniejszych i przyszłych pokoleń do zdrowego środowiska. Uznaje się wreszcie potrzebę wiedzy naukowej o procesach ekologicznych i o stanie środowiska jako podstawę decyzji gospodarczych i politycznych. Na bazie tych ogólnych przesłanek etyki zarządzania kodeks formułuje pewne dyrektywy, jak na przykład dyrektywę podtrzymywania i ochrony procesów ekologicznych, które są podstawowego znaczenia dla funkcjonowania biosfery. Dyrektywę powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z konserwacją zasobów naturalnych. Dyrektywę pogłębiania zrozumienia środowiska naturalnego poprzez badania, wychowanie i dyfuzję informacji. Dyrektywę ochrony dóbr wspólnych na poziomie globalnym poprzez współpracę międzynarodową. Dyrektywę unikania nieodwracalnych wyborów i stosowanie zasady prewencji i ostrożności. Zaakceptowanie takich ogólnych dyrektyw powinno prowadzić do szczegółowych zobowiązań ze strony rządów, grup interesu i jednostek. Omawiany kodeks proponuje takie na przykład zobowiązania jak regularna kontrola, monitorowanie stanu środowiska i publikacja wyników tej kontroli bez żadnych ograniczeń. Podejmowanie całościowych i szczegółowych studiów nad przewidywanym impaktem ekologicznym przedsięwzięć. Branie pod uwagę przy ocenie przedsięwzięć kosztów społecznych, środowiskowych i kulturalnych w takim samym stopniu, w jakim bierze się pod uwagę aspekty handlowe. Redukowanie do minimum odpadów przemysłowych i domowych. Zminimalizowanie transportu odpadów przez zakładanie urządzeń przetwarzania. Wprowadzenie sankcji i kar za sprzedaż i eksport technologii i urządzeń nieoptymalnych ze względów środowiskowych. W intencji swych autorów kodeks przez nich proponowany może być zaakceptowany przez wszystkich. Jakie są praktyczne na to szanse? Jak pokazuje doświadczenie trudnych negocjacji Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku i Rozwoju w Rio, zróżnicowane interesy narodowe oraz interesy wielkich korporacji, kontrast co do poziomu rozwoju gospodarczego pomiędzy krajami północy i południa, jest trudną do przezwyciężenia barierą w przyjęciu ujednoliconych kodeksów. Przykładem może być tu konwencja dotycząca ochrony lasów, przed przyjęciem której bronią się kraje rozwijające się. Konwencja ta, choć służy pięknym celom, ogranicza możliwości tych krajów, jeśli chodzi o wykorzystanie ich zasobów naturalnych i w konsekwencji ogranicza ich rozwój gospodarczy. Zdaniem krajów rozwijających się, ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez kraje uprzemysłowione, jest równie naglący. Konwencja w sprawie ograniczenia emisji dymów przemysłowych na północy powinna poprzedzać, zdaniem wielu krajów południa, konwencję w sprawie lasów. Kontrowersja w sprawie konwencji o ochronie lasów, jedna z licznych kontrowersji, jakie ujawniły się w Rio, przypomina, że, jak to mówiliśmy przy okazji naszych programów rozwoju do zniesienia, nie da się oddzielić decyzji o ochronie przyrody od całościowych decyzji dotyczących modelu gospodarki. Nie da się mówić o rozwoju ekologicznie znośnym bez mówienia o rozwoju sprawiedliwym. Przygotowanie karty Ziemi, karty odpowiedzialności człowieka wobec ekosfery, jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się to wydawać na pozór. Tu nie chodzi tylko o przyrodę, tu chodzi o model rozwoju dla świata. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć, opracowując kartę Ziemi, należą nie tylko do zakresu etyki ekologicznej, ale do zakresu etyki po prostu.